Ostatni weekend przyniósł decyzję o powołaniu nowych bytów politycznych na prawicy. Czy tego rodzaju przedsięwzięcia wzmacniają prawicę w Polsce? Jest jakaś wartość wynikająca z tego dla celów, które prawica w Polsce powinna sobie stawiać, czy raczej jest to rozmydlanie?
Znaczy jest sporo rzeczy, które można na ten temat powiedzieć, sięgając do literatury przedmiotu, czyli na przykład do dorobku socjologów, którzy zajmują się władzą i polityką. Ja akurat bardzo cenię sobie refleksję Amerykanów, bo jest to kraj, w którym demokracja wyjątkowo dobrze i funkcjonalnie na bieżąco jakby rozwiązuje problemy polityczne, społeczne i gospodarcze. Otóż Amerykanie mówią, że bardzo poważnym zagrożeniem dla demokracji, dla systemu demokratycznego jest nadmierna liczba partii. I nie mają cienia wątpliwości, że jeśli na scenie politycznej jest partii 6-7, to znaczy, że demokracja przestaje funkcjonować, ponieważ nie jest prawdą, że problemy, które mamy do rozwiązania, mają 17 rozwiązań. Znaczy to są w gruncie rzeczy 2-3 warianty, tak, kwestii rozwoju gospodarczego, polityki rodzinnej, tworzenia miejsc pracy. To są warianty, w których taka klasyka to jest w demokratycznym systemie, bo przecież nie będziemy już się ani do komunizmu, ani do socjalizmu odnosić. Wybieramy rozwiązania z większą lub mniejszą ingerencją państwa, wybieramy rozwiązania z większym lub mniejszym wspieraniem bądź potencjalnego klienta i konsumenta, bądź przedsiębiorcy, bądź próbujemy to jakoś w miarę, jak bym powiedziała, zrównoważyć. I tutaj spór najczęściej toczy się między dwoma i trzema rozwiązaniami. Co daje 7-8 partii? Daje rozmycie sporu, daje chaos wśród wyborców i niepełną jakby wiedzę czy świadomość, na kogo głosują wtedy, kiedy głosują, dlatego że takie partie muszą rywalizować ze sobą wizerunkowo, bo nie różnią się programowo aż tak bardzo. Muszą sobie wybrać hasło, tak, pod którym będą próbowały kupić, w sensie, nie, żeby to nie była korupcja, tak, ale znaleźć potencjalnego nabywcę wśród wyborców, czyli będą wybierały jakiś jeden problem i wmawiały wyborcom, że to jest problem kluczowy, że od tego zacznie się jakaś przełomowa zmiana. To znaczy, że wchodzimy na ścieżkę w gruncie rzeczy socjotechniki, a nie dobrze funkcjonującej demokracji, więc ja nie mam cienia wątpliwości, że mnożenie bytów na prawicy, począwszy od 89 roku, zawsze było osłabianiem demokracji. Już nie mówię, że prawicy, bo to jest jakby jasne, ale osłabianie demokracji, czyli takiego mechanizmu, w którym tworzymy scenę polityczną z dwoma, góra trzema dużymi podmiotami. No u nas jest ta ciągle chorobliwa sytuacja, że mieszkańców wsi i rolników traktuje się jakby oddzielnie, to było społeczeństwo, które potrzebuje własnej partii. Tak się do tego przyzwyczailiśmy, że nawet od wielkich formacji nie wymagamy tak wyraźnej koncepcji. Każdy, kto dochodzi do władzy, to sobie dobiera PSL i zleca mu tak obsługę i potem się dziwi, że działacze PSL-u są w agencjach nieruchomości rolnych, w agencjach rynku rolnego i paru innych takich instytucjach. No nie ma się czemu dziwić, jeżeli się jakby część własnej wspólnoty narodowej traktuje jak klientów jednej partii. Więc ja oczekuję programu z sensem, programu rolnego i ja bym powiedziała reprezentowania interesów wsi i rolnictwa w wielkich formacjach. Ja wymagam tego od Platformy, wymagam tego od SLD i wymagam tego od Prawa i Sprawiedliwości na serio, a nie na żarty. Tym bardziej, że doskonale wiem, że w Unii Europejskiej minister rolnictwa to nie jest żaden negocjator, to jest po prostu, no nie powiem kukiełka, ale to jest pionek w negocjacjach, bo tak naprawdę negocjacje budżetowe i negocjacje, w których się określa politykę na następny, ten siedmioletni tak okres, to się dzieje na poziomie premierów i na poziomie ministrów spraw zagranicznych. Więc jak my mamy w nieskończoność premierów i ministrów spraw zagranicznych, których kompletnie na tym nie znają, to znaczy, że właściwie w ogóle takiej polityki w Unii Europejskiej nie prowadzimy. Jesteśmy tam niepoważni w tym obszarze, bo minister rolnictwa niczego sam nie załatwi. Więc wracając do formacji politycznych i do tych nowych bytów, o które pan pyta. Czy ja uważam, że to będzie kolejne osłabienie demokracji, nie tylko prawicy, bo ja bym powiedziała, że to jest oczywiście ważne, ale ważniejszy jest mechanizm, bo ten mechanizm kontrolny wywołuje bardzo wiele dobrych efektów, a niedoskonałość moralna polityków tej czy tamtej partii, bo doskonałości moralnej bardzo sprzyja prawo, praworządność, sprawna policja, prokuratura, egalitarny stosunek do ludzi, którzy płacą mandaty niezależnie od tego, ile mają mandatów poselskich, tak, i paru innych znajomych. Więc takie państwo i taki system demokratyczny zapewnia, tak jak twierdzą, powiedziałabym, teoretycy i praktycy, którzy socjologią władzy się zajmują, zapewniają 3-4 partie maksimum. Więcej, to znaczy, że mamy tak, po pierwsze potencjalnie jakieś niezrozumiałe koalicje, po czym wszyscy, którzy wygrywają wybory i tworzą koalicję, mogą mówić, to nie my, to przez nich, tak? To dlatego, że musieliśmy zawrzeć koalicję, nie mogliśmy zrealizować naszego programu. Wyborca nie ma czytelnej oferty i nie bardzo wie, na kogo głosuje. Zaczyna wtedy się zastanawiać, ładny, brzydki, prawda, wiarygodny, niewiarygodny, bądź się przywiązuje do haseł i w ten sposób PR wygrywa nad merytoryczną wartością partii. Także to nie jest nawet kwestia poglądów politycznych, to nie jest kwestia sympatii czy antypatii, to jest diagnoza fachowców, politologów, którzy mówią, że to jest zagrożenie dla systemu demokratycznego i ja to bardzo poważnie za nimi powtarzam.
Pani doktor, a konkretnie, bo oczywiście każda z tych inicjatyw ma swoją specyfikę. Jarosław Gowin co miał zrobić w takim razie?
Nie,
trwać w Platformie Obywatelskiej?
Nie, ja muszę powiedzieć, że przypadek Jarosława Gowina jest albo sytuacją, ja bym powiedziała, ciągu przypadków, tak, które zaowocowały połączeniem przypadkowo odchodzącego z Prawa i Sprawiedliwości Pawła Kowala, przypadkowo odchodzącego z Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Wiplera, i nieprzypadkowo odchodzącego z Platformy Obywatelskiej Jarosława Gowina, który nieprzypadkowo zostaje liderem nowej formacji. Dlaczego mówię nieprzypadkowo? Dlatego, że gdybym była strategiem, który kształcił się jeszcze w PRL-u od czasu do czasu, zaliczając kursy w Moskwie, i chciałabym wymyślić scenariusz dla kontynuacji władzy establishmentowej w moim kraju przy bardzo wiarygodnym scenariuszu prawdziwego rozłamu, tak, w partii, która dotychczasną władzę sprawowała i która jest spolegliwa w stosunku do silnych mocarstw w Europie, także tych mocarstw, które są w krajach Unii Europejskiej, to wymyśliłabym wybory demokratyczne w tej partii na lidera i wymyśliłabym takiego lidera, który potencjalnie będzie wchodził w ostry spór z premierem Tuskiem, będzie reprezentował takie wartości, które wyprowadzając z Platformy Obywatelskiej i wartości, i ludzi, którzy są ich zwolennikami, czyli konserwatystów, ułatwi Platformie, która pozostała, sojusz z SLD, dlatego że łatwiej będzie lewicy wchodzić w koalicję po wyborach z Platformą Obywatelską, w której nie ma konserwatystów.
A nie widzi w Platformie Obywatelskiej zdolność do takiej autorefleksji, która mogłaby.
Ja mówię w tej chwili
sytuację
o tym.
Nie, ja mówię o modelu idealnym.
Nie, prawda? Ja nie mówię o modelu idealnym. Ja mówię, że gdybym była strategiem, który pomaga przetrwać u władzy, środowisku, które tą władzę sprawuje w Polsce, tak, żeby wybrnąć z kłopotów, jakie Platforma ma w tej chwili, jako dosyć nieudolnie i niestety nieprzejrzyście rządząca partia i wyraźnie ponosząca klęski wizerunkowe w relacjach chociażby z Rosją w kwestii prowadzenia śledztwa, a także parę takich, powiedziałabym, aroganckich zachowań w stosunku do społeczeństwa obywatelskiego. Myślę tutaj o tych wszystkich referendach, w których broniąc prezydent Warszawy wzywano do bojkotu, tak, referendum, co jest jednak takim rzadkim przypadkiem, jeśli chodzi o zachowania polityków z prezydentem włącznie. Bądź też odrzucając 1 400 000, 2,5 miliona podpisów, tak, czy w różnych sprawach. Traktując, a nawet to, ja przyznam się szczerze, to socjotechnicznie było genialne, jak pan premier, odrzucając wniosek o referendum oświatowe, przytulił pana Elbenowskiego i podziękował im za odpowiedzialną obywatelską aktywność, bo to jest właśnie dokładnie 173% PR-u i zero merytorycznej refleksji takiej obywatelskiej i demokratycznej. Więc jakby wracając do tej wizerunkowych niepowodzeń, tak, i świadomości, że w gruncie rzeczy na przykład taki elektorat, który popierał SLD z sentymentu dla PRL-u, z sentymentu dla pewnych wartości, w przekonaniu, że są, nie wiem, lepsi, bo rządzili wiele lat, to będą rządzić dobrze. I przeżył potworne rozczarowanie tym, co było związane choćby z ministrem Sobotką, jeśli dobrze pamiętam, aferą Rywina. Było takich przygód kompromitujących SLD na tyle sporo, że ta partia gwałtownie straciła poparcie. Elektorat SLD szukał partii, w której mógł ulokować swoje głosy i znalazł Platformę, bo zawsze to byłoby dla, z ich punktu widzenia lepsze wyjście niż na przykład zwycięstwo PiS-u, który programowo jest, ja bym powiedziała, antyperelowski, tak, dosyć skrajnie, jak na naszej scenie politycznej bywało, znaczy bardzo konsekwentnie. No to w tej sytuacji teraz ten elektorat SLD, który pompował poparcie dla Platformy i pomógł jej wygrać w 2007, w 2011 roku. Proszę pamiętać, że to jest też elektorat spolegliwy wobec Rosji i spolegliwy wobec silniejszych, bo w PRL-u tak mniej więcej formowano tak, obywatela w takim przekonaniu, że z silniejszymi nie wchodzi się w konflikty, bo się przegrywa. To powiedziałabym, że on dzisiaj ma czyste sumienie wracając do SLD, dlatego że po tym jak prowadzona była, nie wiem, komisja hazardowa, tak, nieporównywalnie mniej przejrzyście i demokratycznie niż za czasów komisji Rywina. Przyglądając się aferom, które teraz jakby taką falą się w tym najbardziej nowoczesnym ministerstwie cyfryzacji, tak, od którego minister nigdy jakby nie został publicznie, no nawet cień podejrzenia rzucony, że być może nie dopilnował politycznie takich, no jednak ważkich, bo to nie są proste przetargi na budowę dróg, w których mamy do czynienia, jak ta OLAF, czyli organizacja w Unii Europejskiej analizująca nieprawidłowości w przetargach publicznych, stwierdziła, że co czwarty przetarg był u nas ustawiony, tak, i to dotyczyło, no niestety, także tych przetargów związanych z drogami, ale także z cyfryzacją kraju. Więc jakby już wiemy na pewno, że coś jest nie tak i odpowiedzialności politycznej, proszę zwrócić uwagę, przy ostatniej wymianie rządu nie poniósł nikt. Tak? Znaczy, nie odpowiada się politycznie za zatrudnianie ludzi, którzy ustawiają przetargi. To jest bardzo niedemokratyczny i niepraworządny proceder, do którego polskie społeczeństwo próbuje być oswojone, tak? Znaczy ma to zaakceptować. Bo ta ostatnia wymiana zupełnie udawała, że nikt nie traci stanowiska z powodu odpowiedzialności politycznej, tak? I w gruncie rzeczy mamy w to wierzyć. I być może nawet tak jest, no. Ale pomijając już tę kwestię. Otóż ten elektorat ma prawo dzisiaj wrócić do SLD, uznając, że ta partia macierzysta wcale się aż tak nie skompromitowała. A co to znaczy? To znaczy, że elektorat Platformy dzieli się na trzy grupy, tak? Solidarnościowców trwających przy Platformie, tych, którzy jej poparcie pompowali, będąc w gruncie rzeczy sierotami po SLD, myślę po 2005 roku. No i odrobiną konserwatystów, którzy pełnili rolę paprotek, sprawiając, że część elektoratu, nazwijmy to prawicowego, także z powodu takiego połączenia dużo liberalizmu gospodarczego i trochę konserwatyzmu dla, tak powiem, dopełnienia wizerunku prawicowości, to też był elektorat Platformy. No, koalicja SLD z Platformą i konserwatystami jest bardzo trudna dla wyborcy SLD. Znaczy on tego nie zaakceptuje. Tak? On musi mieć Platformę uwolnioną od konserwatystów. No i taka seria przypadków interesujących, bo ja nie mam zwyczaju wchodzić w duszę polityka i nigdy nie bawię się w taką analizę, jakie są jego motywacje, czy on jest prawdziwy, czy jest autentyczny. Mnie to kompletnie nic nie obchodzi, bo ja nie jestem jego terapeutą, tak? Ani jego rodziną. Ja w stosunku do polityka jakby przyjmuję postawę obserwatora, który zastanawia się nad konsekwencjami decyzji, znaczy co wynika z działania, tak? Co wynika z podejmowania takich czy innych decyzji. I mam przed sobą kogoś, kto był wizerunkiem konserwatywnego liberała w Platformie, kto był ministrem sprawiedliwości i w gruncie rzeczy jedynym jego osiągnięciem, czy dwoma osiągnięciami, jednym było osłabienie prowincji Polski peryferyjnej przez likwidację sądów, a drugim jego sukcesem było uwolnienie dostępu do zawodów, które pewnie po części było słuszne, a po części osłabiało państwo i jego, ja bym powiedziała, takie poczucie odpowiedzialności za to, że no, obywatel ma pewność, że idąc do jakiegoś specjalisty, ja w tej chwili wiem, że to jest może trudne do oceny, bo być może z przewodnikami rzeczywiście nie, ale nie wiem, czy miasto też nie chciałoby zagwarantować.
Nasze państwo się różni w takim razie czymś. My potrzebujemy większej kontroli niż inni w Europie, no bo przecież ilość zawodów, do których reglamentowany był dostęp w Polsce, no, przekraczała wszelkie dopuszczalne.
I w tym sensie zgoda. Natomiast problem polega na tym, że rzecz jest nie w tym, żebyśmy czynili zawody możliwie liczne, w pełni dostępne, tylko żebyśmy zdjęli reglamentację dokładnie z tych, w których jest to absurdem. Ja nie lubię doktrynalnych, ja bym powiedziała, takich uogólnień, tak? Bo w tym doktrynalnym uogólnieniu jest przekonanie, że państwo nie powinno ingerować w nic, a to jest nieprawda. Są takie zawody i są takie funkcje publiczne, do których dostęp no jakoś musi być, powiedziałabym, przed opinią publiczną, szczególnie w postkomunistycznym kraju, na tyle wiarygodny, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, bo dzisiaj w Polsce obywatel jest bardzo słabym ogniwem, to znaczy na procesowanie, na opłacenie prawnika, żeby dojść swoich praw w momencie, kiedy jest oszukany, tak? albo trafia do, nie wiem, do chirurga, który nie skończył medycyny, bo przecież i takie przypadki się zdarzają, a prokuratura i policja nie zawsze są sprawne, to ja bym powiedziała, że wracając do tamtego wątku, to było pociągnięcie doktrynalne, które trafiło do liberałów, którzy rzeczywiście definiują swoją prawicowość przez słabe państwo. A ja nie chcę, żeby państwo było słabe. Ja chcę, żeby państwo było sprawne, przejrzyste i pełniło swoje funkcje tak, jak trzeba. No ja powiem, nie jest moim ideałem państwo niemieckie, ale nie mam cienia wątpliwości, że poziom zaufania ludzi do siebie, tak, tam w tamtym państwie w dużej mierze jest zbudowany na poczuciu bezpieczeństwa. To poczucie bezpieczeństwa Niemcom daje ich własne państwo. Znaczy oni się czują bezpieczni, bo wiedzą, że państwo działa tak, że w większości sytuacji nie będą oszukani, tak, nie będą okłamani i że ono pozwoli im dojść swoich praw, bo tak to państwo działa. I to mi się wydaje normą, znaczy może nie aż tak jak w Niemczech, ale to mi się wydaje normą. Jeżeli zbudujemy poza strukturami państwowymi instytucje, które nam pozwolą na bezpieczne życie, w tym sensie, że nie będziemy w stanie anarchii musieli cały czas podejrzewać wszystkich dookoła o to, że próbują nas okantować, a my sobie z tym nie damy rady, bo tak się nie da żyć. To nie jest normalne życie, tak? Nie może tak być, żeby pracodawca, prawnik, lekarz i nauczyciel, tak? I ileś jeszcze zawodów, był kiedyś, to może nas oszukać, a my będziemy bezradni, bo nie będziemy mieli dość pieniędzy, żeby za pomocą adwokata, który też nas może oszukać. To jest rzeczywistość, w której ja żyję. Nie wiem, być może doktrynerzy żyją w podręcznikach i to im wystarcza, jak się zaczytują w idealnych modelach, tak? Ale ja żyję w realnym państwie i wiem doskonale, że hasło osłabiamy państwo jest absurdalne. To znaczy ja nie widzę powodów, żeby to miało być dla mnie kryterium dobrego wyboru politycznego. Nie po to walczyliśmy o jego odzyskanie, znaczy odzyskanie państwa dla obywateli jako pewnego instrumentu, nie narzędzia politycznego, bo to zostawiam demokracji i partiom politycznym, ale jako pewnego instrumentu, który zapewnia obywatelom bezpieczne życie, tak? Daje gwarancję, że nie trzeba kantować, żeby w biznesie osiągnąć sukces, tak? Że nie trzeba się opłacać politykom, żeby zdobyć koncesję. Tak? No, a ja bym powiedziała, im mniej państwa, tym więcej możliwości, żeby tak się działo. Wracając do pana Jarosława Gowina. I gdybym była strategiem doradzającym, to taki scenariusz bym wymyśliła i zaproponowała jego realizację. Chociaż być może ta strategia stała się naturalną w momencie konfliktu, tak? Bo czasami rzeczy toczą się autentycznie, bez żadnego spisku i bez żadnych strategów i doradców, ale toczą się wedle pewnej logiki, która nie jest spiskiem, tylko logiką wydarzeń. Otóż logika, która jest w tym, co na naszych oczach się dzieje, jest logiką rzeczywiście, ja bym powiedziała, dobrze wpisującą się w pewne napięcia społeczne. Po pierwsze, w takim frustracyjnym poczuciu bardzo wielu wyborców, że nie mają na kogo głosować, tak? Bo rozczarowani do rządzących, także rozczarowani do opozycji, słusznych i niesłusznych, to znaczy takich propagandowych powodów, tak? Bo tu jest bardzo trudno wyważyć, na ile człowiek się oparł narracji propagandowej i sam rzeczywiście ten krytycyzm zbudował, więc, ale no, nie odbieram ludziom prawa do własnego krytycyzmu.
Pani doktor, chcę tylko dorzucić, nie przerywając zasadniczego toku, ale chcę dorzucić ten drugi byt, który pojawia się.
O narodowcach, tak?
Czyli o ruch narodowy, prawda? Nie, ale bo tam też jest ale ja frustracja powiem, innego rodzaju.
Tak, ale to ja wrócę jeszcze do tego pierwszego, bo on jest bardziej, ja bym powiedziałabym, polityczny i wpisany w taką rywalizację wielkich polityków, tak? Znaczy nie nowej siły, tylko wielkich polityków, tym bardziej, że Gowin jest wzmocniony Kowalem i wzmocniony Wiplerem, którzy byli tak i odgrywali w PiS-ie ważną rolę. Czyli to jest polityczna oferta dla tych, którzy odchodzą teraz od Platformy i którzy nie trafią do PiS-u. Czyli mówiąc krótko, którzy sprawią, że opozycja nie wygra wyborów. I taka jest ocena niezależnie od poglądów. Znaczy, niewątpliwie partia Gowina odegra taką rolę. Osłabi szanse opozycji na zdobycie władzy. Bo oczywiście można by powiedzieć, partia Gowina też jest opozycją. Ale jest opozycją bardzo krótkoterminową, ponieważ składa się z polityków, którzy bardzo niedawno opuścili dwie główne rywalizujące ze sobą partie. Tak? I przekonać mnie, że oni tym samym tworzą realną opozycję, to jest zmusić mnie do tego, żebym na starość zaczęła sobie opowiadać bajki o czerwonym kapturku, który się świetnie kończy, bo da się rozpruć brzuch wilka i wyskoczy z tego żywy, tak, organizm. Więc ja już bajek, no poza bajkami, które opowiadam wnukom, tak, to takich bajek sobie samej na starość opowiadać nie zamierzam. Natomiast Ruch Narodowy to jest bardziej skomplikowany problem, dlatego że to jest po pierwsze byt fikcyjny, jeśli chodzi o, nazwijmy to, animatorów, dlatego że dla mnie kategoria młodości nie istnieje w polityce. Kategoria młodości jest kategorią rewolucyjną, znaczy jest wpisana w takie niedemokratyczne, atrakcyjne oferty o charakterze autorytarnym. Pod hasłem młodości szedł faszyzm, pod hasłem młodości szedł komunizm, na zasadzie młode pokolenie, które zmieni wszystko i zmieni świat. Czy narodowcy są młodym pokoleniem, które ma zmienić wszystko? Nie widzę tego wszystkiego, co, że tak powiem, co się ukrywa poza dwoma sygnałami, że będą gorącymi patriotami. No ale to jest taki patriotyzm, w którym dopiero ostatnio okazało się, że jednak doszli pod pomnik Piłsudskiego, bo rok temu skończyli pod pomnikiem Dmowskiego.
Nie protestuje, to nie było tak. Wie pani doskonale, że to chodziło o to, że w tamtym roku po prostu tamtędy zostało zablokowane przez marsz.
Ale byli ludzie, tak.
Morawskiego, którzy... I tylko Klub Gazety Polskiej dostał zgodę na to, żeby nie dla całego marszu, tylko dla tej organizacji.
Tak, ale niech pan się nie gniewa, ale w polityce się takie rzeczy deklaruje w przemówieniu końcowym, a to nie zostało powiedziane. Więc proszę nie kazać mi się dawać, nabierać na sztuczki. Naprawdę w moim wieku to już byłoby niestosowne.
No i dwa lata temu oczywiście było przejście przed podpomnikiem.
Wygłasza się wtedy bardzo zdecydowane oświadczenie, w którym te wszystkie tradycje traktuje się równoprawnie. Wtedy nie budzi się wątpliwości, ale nie w tym rzecz. Znaczy nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że trzeba by było udowodnić, że oferta narodowa zawiera w sobie zdecydowanie większy ładunek, tylko nie wiem właśnie czego, czy patriotyzmu, czy miłości do ojczyzny.
Bo przede wszystkim artykułowania zapominanego często pojęcia, jakim jest interes narodowy.
Ja bardzo przepraszam, ale o interesie narodowym akurat Prawo i Sprawiedliwość mówi od początku lat 90. i jest partią, która we wszystkich swoich programach, mniej czy bardziej nieśmiało, bo paraliżowana przez prawicowych liberałów, którzy krytykowali PiS właśnie za to, że takich kategorii używał, tak? W programie PiSu zawsze było. Jeżeli się z tego programu wycofywał PiS, to pod presją swoich własnych elit opiniotwórczych, które pod hasłami liberalizmu zarzucały mu socjalizm, znaczy nazywały to socjalizmem. To, że narodowcy mówią o interesie narodowym, czyli państwie, które będzie stało na straży, jakoś nie spotyka się z zarzutem socjalizmu i to nawet ze strony tych samych liberałów, którzy dokładnie takie zarzuty stawiali PiS-owi. Myślę teraz o Rafale Ziemkiewiczu i tutaj jego sympatia dla werbalizowania interesu narodowego, a ja zadaję pytanie, czyli silnego państwa, tak? Tu nie ma przeszkód. Kiedy takie same hasła głosiło Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie, to Rafał Ziemkiewicz i grono jego, powiedziałabym, zwolenników jednoznacznie formułowali zarzut, to jest partia socjalistyczna, a nie prawicowa. Więc ja przepraszam, ale mam zdolność uważnego przyglądania się wydarzeniom i nie zapominania za szybko tego, co jest niespójne czy nielogiczne w pewnych zachowaniach. Ja tutaj widzę młodość i dokładnie tą samą potrzebę stworzenia nowego bytu. No młodość w polityce nie jest, jak powiadam, żadną merytoryczną kategorią. Zgoda, że jest cały segment naszej tożsamości zaniedbany, ale powiedziałabym, że żołnierze wyklęci, którzy zresztą nie są tylko związani z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, ale uczciwie trzeba oddać tej formacji najbardziej konsekwentne po wojnie trwanie przy niepodległości i to z całym szacunkiem, ja bym powiedziała, musimy przywrócić naszej tożsamości, to Dzień Żołnierzy Wyklętych jakby powołali do życia dwaj bardzo ważni politycy, znaczy może nie, dwie ważne postaci, tak? Jedna prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński, który z Prawa i Sprawiedliwości wyrósł, a drugi to jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka, który z kolei w zeszytach winowskich i w tym środowisku miał niebywałe zasługi i rzeczywiście w IPN-ie bardzo wiele wysiłku włożył w to, żeby to zrównoważyć. I nie widzę powodów, żeby powstawała formacja polityczna, bo od formacji politycznej ja wymagam czegoś więcej. Poza tym jest jeszcze, ponieważ ja jestem związana z Kresami, to mam takie poczucie, że dla pełnej tożsamości narodowej musimy zachować bardzo, bardzo wielką równowagę w stosunku do obu naszych sąsiadów. A w tradycji narodowego myślenia spolegliwość wobec wschodniego sąsiada wydaje mi się bywała zbyt niebezpieczna, tak? Bo ja rozumiem, że jak się ma doświadczenia z zachodnim sąsiadem, to można być uwrażliwionym na wynaradawianie tamto, tak? Ale no, po doświadczeniach z komunizmem i z Rosją trzeba jednak szanować doświadczenia Kresów Wschodnich, które dla równowagi przypominają, że tu nie ma ucieczki, to znaczy nie będziemy uciekać w żadną stronę od odpowiedzialności za równie, powiedziałabym, rozsądne, rozważne, ale zdecydowane relacje z obydwoma sąsiadami, a w środowiskach narodowych no, dostrzegam taki niepokojący przejaw postawy.
A propos Kresów, trochę wracając też do tej głównej opozycyjnej prawicowej partii, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, tydzień temu na Majdanie w Kijowie pojawił się prezes Kaczyński, co wiele środowisk kresowych odebrało jako taką powtórkę z rozrywki, nie wiem, i popełnianie tego samego błędu.
Nie, to ja muszę powiedzieć.
Ale ja pozwolę sobie tylko
dokończyć. Tak, ja Isakowicza Zalewskiego czytałam.
Tak, między innymi oczywiście chodzi o księdza Isakowicza i tej jego postawy, ale czy rzeczywiście nie powinno się, korzystając z okazji i wyciągając doświadczenia z poprzednio popełnionych błędów, gdzie ten interes dbałości o prawdę historyczną, jeżeli chodzi o ludobójstwo wołyńsko-małopolskie, nie został wyartykułowany. Tym razem również nie pojawiło się choćby wzmianka na ten temat na Majdanie. Ja rozumiem wiecową sytuację, ale można było odwołać się do wspólnego dziedzictwa,
nie, proszę bratersa, mi wybaczyć.
Braterstwa przerwanego na przykład.
Nie, to w ogóle jest, znaczy proszę wybaczyć, ja zacznę od słowa Rosji absurd. Ja zacznę od słowa absurd i zacznę od tego, o czym też mówiłam w czasie spotkania w Tarnowie, czyli od poczucia własnej wartości i od przekonania, że możemy być autorami wydarzeń politycznych. Otóż problem polega na tym, że opowiadanie naszych relacji z Ukrainą na zasadzie błędu, jaki w stosunku do Juszczenko, tak i w relacjach z Ukrainą popełniliśmy, jeśli chodzi o zbrodnię wołyńską, bo ja rzeczywiście uważam, że jest to zbrodnia ludobójstwa i dla dobra naszych wzajemnych relacji mamy konsekwentnie przy tym stać, co nie znaczy, że powtarzać to Ukraińcom 3 razy dziennie, bo tak jak w stosunku do własnych dzieci doskonale wiem, prawda powtarzana 3 razy dziennie sprawia, że uciekają i przestają słuchać, więc trzeba znaleźć sposób, który sprawi, że wraz z upływem lat ta prawda dotrze do Ukraińców. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której na Ukrainie tamta polityka pomocy, ja bym powiedziała, czy wsparcia, jeśli chodzi o Ukrainę, na 2 ścieżkach, ku demokracji i ku Europie, czyli Unii Europejskiej, przyniosła owoce, dlatego że ta dzisiejsza opozycja, która przeżyła iluminację i zobaczyła, że Janukowycz opowiadał w kampanii wyborczej jedno, ale w gruncie rzeczy do Unii Europejskiej Ukrainy prowadzić nie zamierza, chociaż przez 6 lat negocjował umowę stowarzyszeniową, tak? Więc obywatele Ukrainy mieli prawo sądzić, że to są negocjacje na serio, a nie po to, żeby wytargować obniżkę ceny gazu z Rosją, z którą i tak się wcześniej dogadał, że prędzej czy później skończy w Unii Celnej. Więc oni przeżyli coś takiego jak oszustwo polityczne, które myśmy też przeżyli po transformacji i tylko ono miało trochę inny wymiar. To znaczy, że politycy nas oszukali fundamentalnie. Mówili jedno, a robili drugie. I dzisiaj w tej opozycji ma pan, ja bym powiedziała, różne siły polityczne, to nie jest już tylko swoboda. Czyli mówiąc krótko, jest owoc pozytywny. Mówić, że to, co się stało na Ukrainie w tym sensie, że swoboda i ten, powiedziałabym, kult, tak, ukraińskiej powstańczej armii jako symbolu niepodległości jakoś się tam rozprzestrzenił, wydaje mi się jakby, no o tyle, znaczy ja bym powiedziała, sprowadzanie tego do błędów popełnionych przez Polaków, to jest dokładnie ta postawa zakompleksionego Polaka, który jest przekonany, że odpowiada wyłącznie za błędy, tak? A nie dostrzegamy tego, co jest ważniejsze, że mianowicie na Ukrainie słabość opozycji w stosunku do opcji prorosyjskiej, jest najważniejszym ukraińskim problemem, dlatego że rzeczywiście na UPA tego nie można zbudować. Dzisiaj Partia Regionów, znaczy, a może inaczej powiedzieć, Kijów i region, który był w gruncie rzeczy bardzo związany z Partią Regionów, tak? Nagle staje się opozycją. I to nieprawda, że to jest opozycja związana z Partią Swoboda, bo tam ma pan już w tej chwili dwie inne formacje. Czyli ja bym powiedziała, że to są tego owoce pozytywne. Natomiast uważać, że Ukraińcy, nie mając się czego, że tak powiem, o co oprzeć w swojej proeuropejskiej postawie, sięgają do tej formacji, która zbrodnicza i popełniająca na Polakach, sąsiadach zbrodnie ludobójstwa, jest równocześnie częścią historii, w której zapisała się także walką z, jakby to powiedzieć, o niepodległość Ukrainy, to ja bym powiedziała, że znając psychologię choćby własnych rodaków, wiem doskonale, że żeby to do nich dotarło, to wymaga czasu. Ale nie wtedy, kiedy będą w Unii z Rosją, tylko wtedy, kiedy będą w Unii z Europą, dlatego że standardy europejskie pomogą im to zrozumieć. Będziemy partnersko mogli z nimi rozmawiać. Więc w interesie dokładnie tym samym, czyli żeby Wołyń był dla obu stron zbrodnią nie do przyjęcia, to mamy pomagać Ukrainie wejść do Europy, bo tylko w Europie ona się będzie w stanie z tym rozliczyć. Znaczy, dla mnie to jest tak dziecinnie proste, że ludzi, którzy tego nie rozumieją, traktuję jak szkodników politycznych, przy całym szacunku dla ich dorobku. I tropienie polskich błędów, znaczy jak Polacy odpowiadają za wszystko, tak? Za Putina, za zbliżenie Putina z Janukowyczem, za klęskę rokowań Partnerstwa Wschodniego i tak dalej. Czy my naprawdę musimy być ofiarą w własnych oczach i odpowiedzialnym za wszystkie złe rzeczy, które dzieją się w Europie? No to ja bym powiedziała, taki scenariusz i taki wizerunek to jest po prostu samobójstwo. Ja nie wiem, czy to rzeczywiście wymyśliliśmy sami, czy ktoś nam to wymyślił. Ale to, jak pan widzi, zdenerwowałam się, więc się z tego wycofuję. Znaczy, nie chcę tego wątku dalej mnożyć. Ja uważam decyzję Jarosława Kaczyńskiego za niebywały sukces. Ja nie wiem, czy w dzisiejszej sieci oni wydrukowali to, co napisałam, taki krótki komentarz. Ja uważam, że Jarosław Kaczyński przypomniał Polakom, że istnieje polityka. Poważna polityka, w której szybko podejmowane decyzje niebywale ważą. Ja nie wiem, na ile powstrzymało to represje, bo być może jego wizyta, tak natychmiast po tych represjach, no te demonstracje trwały dłuższy czas, ale strona ukraińska, nieważne, przeciwko Janukowyczowi czy razem z nim, użyła przemocy, tak? To był bardzo ważny moment i w tym momencie zjawia się polityk opozycyjnej partii z Polski. W rywalizacji Polski wewnętrznej między partiami to wywołuje w konsekwencji dojazd polityków partii rządzącej, czyli pojawia się pan poseł Protasiewicz, eurodeputowany, figura Unii Europejskiej, tak? Bo o ile pamiętam, on tam jest przewodniczącym Komisji Zagranicznej, czy wiceprezesem wiceprzewodniczącym Europarlamentu, czyli pojawia się postać polityczna, tak? Potem jest już i Schetyna, potem jest już OBWE i jest Radosław Sikorski. I nagle politycy Europy, którzy już właściwie machnęli powinnie ręką, tak? No bo tak, nie podpisali umowy stowarzyszeniowej, to znaczy, że Ukraina stowarzysza się, czy idzie w stronę Rosji. Dla wielu polityków europejskich nie jest to żaden problem. Jarosław Kaczyński wywołuje lawinę zdarzeń, znaczy stawia polityków europejskich oraz polityków Platformy Obywatelskiej przed faktem dokonanym, którego nie mogą zbagatelizować, bo on tam jest i przemawia. Mało tego, proszę zobaczyć, ile on zmienił także w Polsce. To znaczy, tą jedną wizytą wymusił na prezydencie zaakceptowanie autonomii opozycyjnej partii, bo po pierwszym wysłaniu, tak, eurodeputowanego Czarneckiego na spotkanie z prezydentem, on dostał kosza, tak, myślę tutaj o Czarneckim, i prezydent go nie przyjął. Konsekwencje obydwu, my sami, Polacy, tego nie potrafimy dostrzec i to jest jakaś taka ślepota naprawdę ludzi złamanych i o przetrąconych kręgosłupach. Lawina wydarzeń, która była konsekwencją, nie dlatego, że to było jakieś oszałamiające przemówienie, chociaż powiedzmy było dobre, tak? Może mogłoby być lepsze. Nie dlatego, że tam możemy na portalach zobaczyć, że biją mu brawa. Stał się fakt polityczny. Lider opozycyjnej partii w Polsce pojechał dzień po użyciu przemocy i wygłosił w Kijowie przemówienie. Wszyscy musieli na to zareagować i zareagowali, łącznie z politykami Unii Europejskiej, tak? Znaczy, bo jednak się pojawił i minister spraw zagranicznych Szwecji, Radek Sikorski, który jest takim ministrem spraw zagranicznych, że jak się odzywa, to ja zawsze umieram ze strachu, co on jeszcze jest w stanie Polsce. No nie wiem, chyba zaszkodzić to jest najlepsze słowo, ale dobrze, jakoś przeżywam te wszystkie swoje lęki i do następnego razu znowu w wielkim strachu, ale dobrze. I potem okazuje się, że prezydent, który od wielu lat uważa, że ma prawo decydować, kogo na rozmowy do na spotkania Rady Bezpieczeństwa wysyła opozycyjna partia. A opozycyjna partia to jest ważna instytucja w demokratycznym i ona jest autonomiczna, ona ma prawo decydować. Złamał dotychczasową regułę i przyjął wiceprezesa partii. I to naprawdę nieważne kogo. Nie szkodzi. Po raz pierwszy przyjął. To jest wydarzenie, na którym można budować nareszcie normalną relację z opozycją. I to tym bardziej, że Jarosław Kaczyński potem się zachował dosyć racjonalnie, bo powiedział, że jak będzie ważka sprawa, to on przyjdzie, tak? Czyli już nie ma fobii i alergii takiej emocjonalnej, tylko jeśli to nie będzie tworzenie wirtualnych jakichś spotkań, tylko będzie realna debata o polityce zagranicznej, tak? Czy w relacjach z Ukrainą polskiego państwa, to on powiedział, że on przyjdzie. To pierwszy raz coś takiego powiedział. Bardzo dużo się zmieniło na scenie politycznej w Europie i w Polsce. Autorem tej zmiany była błyskawiczna decyzja niekunktatorska Jarosława Kaczyńskiego i czym się zajmują Polacy? Własnymi niepowodzeniami. I mnożą historię, jak to odpowiadają za przeszłość, za przyszłość, za niepowodzenia, za klęski, za zbrodnie na Wołyniu. To jest super pomysł na to, żebyśmy przegrywali od poniedziałku do soboty z niedzielą na odpoczynek na mszy świętej. Przepraszam.
Kto z tych ugrupowań na prawicy, które wymieniliśmy, abstrahując od zagrożeń, które one stwarzają, o których pani mówiła, które stwarzają
ma największe szanse.
Ma największe szanse na powodzenie.
A czy ja bym powiedziała tak, że nie będę wróżyć, ponieważ bardzo tego nie lubię, bo zawsze wtedy czuję się, jakby to powiedzieć, definiowana przez płeć, czyli kobieta, czyli wróżka. Nie, nie będę wróżyć, niech się mężczyźni tym zajmują, tym bardziej, że lubią spekulować i o przeszłości alternatywne scenariusze. Ale na serio odpowiadając, otóż tak naprawdę przewiduję, że szczególnie dwie formacje Jarosława Gowina i ewentualnie start w eurowyborach narodowców, bo w Unii Europejskiej to może być chwytliwe hasło, tak? Bo będą werbalizować dbałość o interes narodowy w Unii Europejskiej, to może sprawić, że otrzymają jakieś tam poparcie. To będzie sytuacja, w której może bardziej nawet narodowcy niż Jarosław Gowin w eurowyborach, chociaż tam jest ważka postać, bo jest Paweł Kowal, który jest znany z, ja bym powiedziała, z pewnej kompetencji merytorycznych, tak? Bo był już eurodeputowanym, czy jest w tej chwili. To z całą pewnością stworzy taką psychologiczną w konsekwencji presję na, jakby to powiedzieć, na osłabienie sceny politycznej przed kolejnymi wyborami. Znaczy ja nie ukrywam, że będę milczeć i już nie komentować, bo nie chcę dokuczać moim rodakom, ale jeśli po wyborach do Europarlamentu, w konsekwencji w wyborach parlamentarnych zastosujemy ten sam manewr, czyli rozczarowani wyborcy Platformy zagłosują na Jarosława Gowina, tak? A kategoria młodych, ja powiadam, dla mnie ona nie jest kategorią polityczną, powoła nowy byt, taki narodowo-liberalno, programowo nie wiem co, no to z całą pewnością przedłuży rządy tego establishmentu, który rządzi dzisiaj, co do tego nie mam cienia wątpliwości, chyba że bardzo bym chciała, żebym nie miała racji, bo ja bardzo lubię nie mieć racji. Jarosław Gowin i Paweł Kowal i Przemysław Wipler są na tyle autentyczni, że będą w stanie po wyborach, mówię, parlamentarnych w kraju, wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Ale ponieważ Paweł Kowal już powiedział, zdaje się, dzisiaj czy wczoraj wyraźnie, że koalicja z PiS-em czy współpraca z PiS-em jest niemożliwa, to może się okazać, że niestety mój ulubiony scenariusz, czyli że nie mam racji, znowu się nie spełni. A chciałabym jej nie mieć. Znaczy chciałabym wierzyć w to, że ta formacja może podjąć po wyborach decyzję koalicyjną wedle programów, a nie wedle, nazwijmy to, nieujawnionych sentymentów. Tak uprzejmie to nazwę, nieujawnionych sentymentów. Bo jeśli okażą się nieujawnione sentymenty ważniejsze, to będziemy mieli dokładnie dalej tą samą sytuację. Zerowa demokracja w Polsce, czysta fasada, kontynuacja tej samej władzy, tylko w innej, ja bym powiedziała, w innym partyjnym rozdaniu sojuszów. Jeszcze jedno, sami będziemy tego twórcą. A kto będzie w narracji prawicowych środowisk opiniotwórczych za wszystko odpowiedzialny? Mam panu powiedzieć kto? Jarosław Kaczyński oczywiście, bo to znakomicie pomaga przetrwać tej władzy, którą mamy.